Macie Biblię, to proszę otwórzcie drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 9. Rozdział 9 od wersetu 1. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni. My, nie mówiąc już o was, z powodu tej ufności. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Drogi Boże, dziękujemy ci za drugi list świętego Pawła do Koryntian. Dziękujemy ci za to, co uczysz nas przez ten list, co uczysz nasz Kościół też. Prosimy Cię, Boże, byś nas prowadził dzisiaj w tym rozważaniu, byś Ty działał, Duchu Święty, w naszych sercach, tak abyśmy nastawili się właśnie na Twoje drogi, byśmy chcieli chodzić Twoimi drogami w tej kwestii i w innych. Amen. Jakoś przed wakacjami, kiedy uczyłem ostatni raz z drugiego listu do Koryntian, z rozdziału drugiej części rozdziału 8, było o tym, że pieniądze są sprawą duchową, tak? Bo pieniądze, jak i seks, bardzo często są papierkiem lakmusowym, który tak naprawdę po zanurzeniu w nas pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy duchowo, gdzie jesteśmy duchowo w naszym życiu z Bogiem, w naszym życiu z Chrystusem. Także pieniądze są jakimś testem, pieniądze są sprawą duchową, są testem naszej wiary. Mówiłem o czterech rzeczach, że dawanie właśnie potwierdza naszą wiarę, dawanie właśnie potwierdza, czy nasza wiara nie jest pozorna, dawanie też pomaga przetrwać biednym, innym biednym chrześcijanom w ich potrzebach. Pamiętacie, że drugi list do Koryntian między innymi dotyczy zbiórki na ubogich chrześcijan w Jerozolimie, którzy zubożeli z powodu sytuacji, która tam była. Po trzecie, dawanie podkreśla prawdę Nowego Przymierza, że jesteśmy jedno z innymi chrześcijanami, bez względu właśnie na to, gdzie jesteśmy geograficznie, czy gdzie jesteśmy etnicznie. Tak naprawdę jesteśmy jedno, jako jedno ciało, na świecie, tak? Poza granicami nawet naszego kraju. Teraz właśnie jutro wylatuję do Stanów, gdzie spotkam chrześcijan w zasadzie z różnych krajów, z różnych zakątków i jesteśmy z nimi jedno, słuchajcie, jako Kościół. Bez względu na pochodzenie czy etniczne, czy status społeczny. I po czwarte mówiłem też o tym, że dawanie okazuje chwałę Chrystusa w Kościele i na świecie. Dawanie właśnie jest wyrazem błogosławieństwa chrystusowego zarówno w Kościele, jak i na świecie. Dzisiaj jakby ten fragment, który przeczytałem, wypływa z końcówki 8 rozdziału. I dzisiaj temat tego kazania brzmi: dawanie jest testem miłości i chciwości. Dawanie jest testem miłości i chciwości. Dzisiejszy fragment właśnie wskazuje na to, że to, w jaki sposób dajemy jako chrześcijanie, to w jaki sposób właśnie potrafimy szafarzować naszym dobytkiem, naszym dobrem, to tym, czym żeśmy zostali pobłogosławieni, w tym też pieniędzmi, to właśnie jak się z tym obchodzimy, jest testem naszej miłości. Zobaczcie, pod koniec 8 rozdziału Paweł pisał o trzech ludziach wysłanych przed nim do Koryntu, czyli do Achai. Tak? Korynt był stolicą tej prowincji Achaja. I teraz Paweł wysłał trzech wypróbowanych mężczyzn, tak? aby poszli, odebrali ten przygotowany dar. I teraz Paweł mówi tak w 8:24. Okażcie im przeto swoją miłość. Okażcie im przeto swoją miłość. A zatem rzeczywiście, słuchajcie, miłość to nie jest, słuchajcie, coś abstrakcyjnego w chrześcijańskim świecie. Miłość to nie jest po prostu ciepłe uczucie, którym ktoś darzy kogoś w swoim sercu, w swoim myśleniu, ale miłość to są konkretne czyny, w tym też, jak się okazuje, dawanie, no, tak, wspieranie braci, którzy są w potrzebie. I pewnie już wiecie, bo znacie pierwszy list do Koryntian, że są trzy główne cnoty chrześcijańskie, tak? Jakie to są cnoty po kolei? Jest wiara, nadzieja, miłość. Wiara, nadzieja, miłość. I słuchajcie, one są nieprzypadkowo ułożone w tej kolejności. Dlaczego? Bo każda z tych rzeczy, ta pierwsza jest najłatwiejsza. Wiarę otrzymujemy jako dar od Boga. Ale w nadziei wzrastamy. A miłości, słuchajcie, miłości musimy się uczyć. Miłości się musimy uczyć przez całe życie. Dlaczego? Ponieważ miłość, słuchajcie, jest najtrudniejsza. Miłość w naszym życiu jest najtrudniejsza. I zobaczcie, zazwyczaj, i to jest prawda, dzieci nie kochają. Zazwyczaj dzieci nie kochają. Możecie się obrażać na to, wiem, że to trochę was rusza, ale na przykład małe dzieci nie kochają w ogóle, można powiedzieć. Dlaczego? No bo słuchajcie, miłość według Biblii to jest dawanie. Dzieci biorą. Dzieci bardzo rzadko, no, dają wam satysfakcję, jak się uśmiechną, to jesteście rozradowani i tak dalej, ale to przede wszystkim wy im dajecie. To wy im dajecie utrzymanie, dom, dach nad głową, wy im dajecie odzienie, wy im dajecie pokarm, tak? To wszystko otrzymują. Można powiedzieć, że jeśli już kochają, to bardzo mało kochają, tak? Bo w zamian nie za wiele dają. Ale słuchajcie, tak Biblia uczy, że właśnie do tej miłości się dochodzi z wiekiem. W miłości się wzrasta. Miłość to jest dawanie. Dawanie nie tylko pieniędzy, według apostoła Pawła, ale dawanie przede wszystkim samego siebie. Gdybyśmy mieli popatrzeć na Chrystusa i podać definicję miłości, to co byśmy powiedzieli? Chrystus nas umiłował i dlatego co zrobił? Dał samego siebie za ciebie, za mnie, tak? Chrystus nas umiłował i co to oznacza? Dał siebie za ciebie i za mnie, dał siebie za nas, tak? Także miłość to danie siebie. Miłość to danie siebie też szczerze ku dobru innych. Zwróćcie też uwagę, że apostoł Paweł dzisiaj dokonuje bardzo ciekawej rzeczy w naszym fragmencie, mianowicie porównuje dwa kościoły. Porównuje kościół w Macedonii z kościołem w Koryncie, z kościołem w Achaju. W wersecie drugim, tak? Porównuje te dwa kościoły i pytanie do was. Jak myślicie, dlaczego apostoł mówi Koryntianom o Macedończykach? Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego porównuje ich? Wiecie co, to jest dziwne i to nas może oburzać, ale wydaje się, że według apostoła Pawła trochę przyjacielskiej, trochę braterskiej rywalizacji w dawaniu nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Pamiętacie, co Paweł wcześniej mówił o zborze w Macedonii? To był zbór bardzo ubogi. To był zbór, który nie miał bogactw. To nie były bogate kościoły w Ameryce, ale to były raczej kościoły w Polsce, na Ukrainie, tak per analogiam, którym się nie przelewało. Ale oni w swojej miłości dla chrześcijan w Jerozolimie, jak Paweł pisał wcześniej w tym liście, dali ponad miarę. To był ich gest hojności, gest miłości. Także zbór w Koryncie, zbór w Achai był znacznie zamożniejszy. Teraz Paweł temu zborowi w Koryncie mówi o tym, co zrobili Macedończycy. I moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie zagranie na zasadzie no, jakiejś nieczystej czy coś, ale nie. Nie. Jest jakaś taka rywalizacja, zaraz jeszcze o niej powiem, ale Paweł stawia im pytanie, czy dacie rzeczywiście tak, jak żeście mówili, że dacie? Czy ile dacie? Jak dacie? W jaki sposób? O tym będzie cała druga część rozdziału 9. W jaki sposób powinno się dawać? Szczerze, hojnie, tak? Taki jest Bóg. Także słuchajcie, rzeczywiście patrząc na Pawła, na ten jego zabieg porównywania dwóch zborów, gdzieś jeden dał dużo, tak? I teraz Paweł mówi, zobaczcie na nich. Wydaje mi się, że Paweł wywiera na nich pewną presję. I teraz pytanie do was, czy presja, wywieranie presji na innych jest złe? Jak myślicie? Nie odpowiadajcie mi, ale pomyślcie chwilę o tym. Czy wywieranie presji na innych jest złe? No słuchajcie, wy prosząc Boga o coś, wywieracie na nim presję, tak czy nie? Pamiętacie, kiedyś wam opowiedziałem historię o Wilhelmie Tellu, tak? Pamiętacie, ten, który musiał strącić jabłko z głowy swojego syna, żeby móc się ocalić razem z synem, tak? Presja i stres, tak? Presja była wywarta na ojcu, to jest presja miłości, tak? Ocalić syna, ocalić siebie. Stres to była sytuacja syna, tak? Który stał tam i czekał, jak ojciec trafi, tak? Więc słuchajcie, może nam się to wydawać dziwne, jakieś takie niespotykane, ale miłość według Biblii wywiera presję. Miłość według Biblii wywiera presję. Już jeśli poprosisz swojego przyjaciela nawet o pieniądze, to już wywołasz pewną presję, ale wydaje mi się, że to nie jest złe. Że to nie jest złe. Także zobaczcie, Paweł pisząc ten list mówi coś takiego. Słuchajcie, Polacy już dali ponad miarę, żeby pomóc chrześcijanom w Mołdawii, dajmy na to. Jak teraz zachowają się Amerykanie, tak? Zbór w Koryncie. Jak teraz oni, będąc bogaci, się zachowają. Także zobaczcie, według Pawła mi się wydaje, że przyjacielska, braterska rywalizacja nie jest zła, a raczej skłania kościoły do właśnie myślenia o swoim powołaniu, o hojności, ale przede wszystkim o miłości. Wydaje mi się też, że my jako polskie kościoły często żyjemy jeszcze w takiej świadomości brania, tak? Brania od innych. Powiem wam, no, kościoły protestanckie bardzo dużo otrzymały pomocy z Zachodu przez te czasy komunizmu. I my ciągle żyjemy w takim przeświadczeniu, że my nie mamy za dużo, że nas nie stać na pomoc, na hojność i tak dalej. Mi się wydaje, że słuchajcie, najwyższy czas zmieniać to myślenie. Najwyższy czas zmieniać to myślenie, ponieważ patrząc nawet na nasz mały kościółek, nie jest źle naprawdę. Mamy więcej niż inni i powinniśmy być otwarci na potrzeby innych braci. Także wydaje mi się też, że kiedy inne kościoły słyszą o tym, że my jako kościół w Polsce, nawet kościoły w Ameryce, w Kanadzie, jak słyszą, że my potrafimy wesprzeć kogoś, kto jest w większej potrzebie, to naprawdę to stanowi dla nich jeszcze większą zachętę, żeby oni mogli okazywać miłość innym kościołom, innym braciom. Także pytanie do nas, czy znacie w swoim życiu przykłady ludzi, którzy są wzorem hojności w dawaniu? I jak na nich reagujecie? Zobaczcie, Paweł pod koniec 8 rozdziału mówi coś takiego. Okażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, żeście chlubą nasz. Potwierdźcie przed zborami. Znowu, może nam się wydawać to dziwne i obraźliwe, ale nie ma nic zdrożnego w tym, że zbiórki pieniędzy i wsparcie finansowe uboższych są jawną sprawą. Tak? Potwierdźcie przed innymi zborami. Potwierdźcie przed innymi zborami. Pokażcie przed innymi, czy wasza hojność i miłość są szczere. Także dla Pawła ten temat pieniędzy jest sprawą otwartą, nie jest zamkniętą. Paweł uważa, że skoro żeśmy zostali ubogaceni przez Chrystusa, jak to pisał w 8 rozdziale, Chrystus będąc bogaty stał się dla nas biednym, to teraz ten temat pieniędzy też w Kościele nie powinien stanowić tabu. Czy temat wsparcia, dawania dla innych nie powinien się odbywać gdzieś tam w kuluarach, tak? To jest nasze powołanie jako Kościoła. To jest jedno z głównych zadań Kościoła, tak żeby wspierał właśnie ubogich. Słuchajcie, my co roku próbujemy też w budżecie przeznaczyć część pieniędzy na wsparcie potrzebujących, tak? I wam później to też raportujemy, więc naprawdę nie ma nic w tym złego też, że my jako Kościół wraz z kościołami w CRC, czy przed nimi też otwarcie mówimy, w jaki sposób wspieramy innych wierzących, innych potrzebujących. I też już takie raporty do nich trafiały i też za to już dziękowali nam jako liderom, tak? ale też Kościołowi jako temu, który w ten sposób postępuje. Zobaczcie teraz werset trzeci. To jest ciekawe w kontekście dawania. Paweł wysyła wcześniej tą delegację, żeby się przekonać, czy miłość Koryntian jest prawdziwa, czy tylko obłudna, tak? Czy rzeczywiście dadzą, tak jak obiecali, no bo już gdzieś tam przyobiecali mu te pieniądze. I teraz zobaczcie. Posłałem tedy, bracia, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione. Paweł tak naprawdę w tym wersecie ostrzega nas wszystkich przed jedną taką groźną rzeczą w życiu, czy to chrześcijańskim, czy nie tylko chrześcijańskim, ale ostrzega nas przed pustosłowiem. Tak naprawdę nieuzasadnione w tym wersecie, to jest takie greckie słowo, które się wywodzi od czasownika kenoo, czyli być pustym, to jest to samo słowo, które się pojawia w Filipian 2, gdzie jest napisane, że Chrystus się ogołocił. Tak? Będąc Panem chwały się ogołocił, stał się ubogi. I tak samo Paweł tutaj mówi, że kiedy my dajemy nasze słowo, to te słowa nie powinny być puste, nie powinny być nagie, bez pokrycia. Pewnie nieraz każdy z nas miał doświadczenie, ja miałem na pewno, że ktoś coś mi obiecał, że mi da, nastawiłem się na to, a potem tego nie spełnił. Tak? I to jest jedno z tych najgorszych doświadczeń w życiu, które bardzo trudno zrozumieć, a szczególnie dzieciom trudno zrozumieć. Jeśli jesteś dzieckiem i rodzic, czy wujek, czy ciocia coś ci obiecali, że coś ci dadzą i tak dalej, że dostaniesz rowerek na komunię, czy no nie, tutaj nie chodzimy do pierwszej komunii. Wiecie, jaki to jest zawód, jaki to jest zawód, ale Paweł mówi coś więcej w tym fragmencie, słuchajcie, że jeśli w ten sposób postępujemy, to jest to wielki wstyd. Jest to wielki wstyd. Jeśli coś obiecujemy, że damy coś komuś, że kogoś wesprzemy, a tego nie robimy, to jest wstyd. Zobaczcie werset czwarty. Byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni. My, nie mówiąc już o was, z powodu tej ufności. Czyli tak naprawdę, jeśli coś takiego się dzieje w naszym życiu, to lepiej zmieńmy to postępowanie, bo to jest po prostu wstyd. Przecież wzór Chrystusa jest inny. Jaki jest wzór Chrystusa? Chrystus, jeśli nam obiecał, Bóg, jeśli nam obiecał, to też to dokonał. Cały list do Hebrajczyków jest o tym, tak? Wszystkie obietnice się spełniły. Chrystus, u Chrystusa tak, jest zawsze tak. Tak? Kiedy coś obiecał, kiedy obiecał wsparcie, to wsparcie też zrealizował. Także w Chrystusie wszystkie obietnice znalazły swe spełnienie. Dlatego my jako chrześcijanie musimy szczególnie uważać, żebyśmy w naszym życiu byli dobrym świadectwem. Właśnie w naszych słowach, w naszych obietnicach, żeby te nasze obietnice i też obietnice naszego Kościoła znajdowały swe spełnienie. Nie bądźmy pustosłowni, tak? Gołosłowni, tak? Nie wiem, jak to się dokładnie mówi, ale żeby to nasze gadanie, nasze obiecywanie nie było pustosłowiem. Także pamiętajmy o tym. Kolejna rzecz jest taka, pytanie do was, czy przykłady dawania zachęcają was do dawania, czy raczej czynią was twardszymi? Czy przykłady dawania, jakie macie w życiu, to, że ktoś inny dał wam, wsparł was, to was zachęca, czy raczej czyni twardszymi? Myślę, że dochodzimy tutaj do sedna tego, co dzisiaj Paweł w tym fragmencie nam chce głównie przekazać. Pomyślcie chwilę o tym właśnie, czy to nas zachęca, tak? Czy przykłady innych hojnych ludzi, hojnych chrześcijan, hojnych kościołów zachęcają nas, czy raczej czynią nas twardszymi? Zobaczcie, rzecz jest taka, i to nauka Pawła tak naprawdę opiera się na tym, co już wcześniej powiedział o Chrystusie. Bóg dał nam wszystko, co mamy. Bóg naprawdę, pytanie, czy w to wierzymy, ale tutaj jest zapisane w 8 rozdziale, w 9 wersecie, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Czy to jest takie pustosłowie, czy tak rzeczywiście jest? Czy wierzysz, że twoja wiara, twoje zdrowie, twoje siły, i teraz przepraszam, że to muszę powiedzieć, twoje pieniądze, nie no, wiecie, wszystko, co mamy, mamy z łaski Bożej. Wszystko. Zobaczcie, wasze dzieci, wasze kochane córeczki, wasi kochani synkowie, wasze słodkie pociechy, wszystko to jest z łaski Bożej. Wasze domy, wasz wolny czas, wasze rozrywki, wasi przyjaciele, to wszystko, słuchajcie, jest wyrazem Bożej hojności, Bożej miłości do was w waszym życiu. Pytanie tylko jest jedno. Jak odpowiadacie, jak odpowiadamy na Bożą hojność? Fajną rzecz powiedział pastor Mark Driscoll. Czasami wiem, że ta postać bywa kontrowersyjna w naszych kręgach, ale niemniej jednak często jego nauczanie jest takie, trafia prosto w sedno. I fajną rzecz powiedział odnośnie chrześcijan pastor Mark Driscoll. Wiecie, na czym polega chrześcijańskie życie? Czy życie miłości? Jako chrześcijanie przechodzimy od kochania rzeczy i używania ludzi do używania rzeczy i kochania ludzi. Tak? Jeszcze raz. Jako chrześcijanie przechodzimy od kochania rzeczy i używania ludzi, tacy zazwyczaj jesteśmy, kiedy się rodzimy, do kochania ludzi i używania rzeczy. Tak? Miłość daje. Miłość nie wyzyskuje. Miłość daje. Dlatego jeszcze raz podkreślam, miłości trzeba się uczyć. Miłość nie jest wrodzona, miłość nie jest naturalna. Wiecie, co jest naturalne w naszym życiu? Jak już byście mnie tak zapytali, żebym odpowiedział, co jest naturalne w naszym życiu? Naturalna w naszym życiu, słuchajcie, jest chciwość. Naturalna w naszym życiu jest chciwość. Zobaczcie, jaka jest różnica. Miłość to jest dawanie, które jest odpowiedzią na Bożą łaskę, na to wszystko, co otrzymaliście, na zdrowie, siły, pieniądze, wasze dzieci, wasze domy, wasz wolny czas, wasze rozrywki, waszych przyjaciół. Miłość to jest zdanie, tak? To jest miłość, która ufa, która polega na Bożej łasce, która jest spokojna o to, że Bóg może w każdej chwili dać więcej. Czym jest chciwość? Pamiętacie tego bogacza, co to nagromadził sobie zboża w swoich stodołach? Chciwość to jest poleganie na samym sobie. To jest gromadzenie dla siebie. To jest zatrzymywanie dla siebie. Tak? Chciwość jest wyrazem braku bezpieczeństwa i braku zaufania. Także, tak jak mówiłem, dawanie jest w kontekście Bożego Królestwa, dawanie jest wyrazem, czy jest testem miłości i chciwości, tak? Jak dajemy, co dajemy, zobaczcie. Paweł zachęca tutaj w tym ostatnim wersecie, w wersecie 5, żeby ten dar był wyrazem hojności. I ja nie będę dzisiaj się na tym bardzo koncentrował, ponieważ cały następny fragment w tym 9 rozdziale dotyczy właśnie tego, jak powinniśmy dawać. I to o tym będzie przyszłym razem. W każdym razie dawanie jest testem miłości i chciwości. Dawanie powinno być wyrazem hojności, a nie schomstwa. Słuchajcie, kończąc już, jaki jest cel naszego chrześcijańskiego życia?
Służenie innym.
Ale tak bardziej ogólnie, masz rację, ale tak bardziej ogólnie, słuchajcie, celem naszego chrześcijańskiego życia, czyli celem naszego uświęcenia, jest być jak Bóg, tak? Zgodzicie się? Jest być jak Chrystus, jak nasz Bóg. Jeśli o tym zapomnimy tak naprawdę, jeśli zapomnimy o tej generalnej prawdzie, że celem naszego życia jest być jak Bóg, to staniemy się ludźmi, którzy zaczną się skupiać na takim zbiorze niepołączonych ze sobą zasad, tak? Że nasze chrześcijańskie życie to jest robienie czegoś albo nie robienie czegoś, ale naszym celem, słuchajcie, jest być jak Bóg. Jak osoba, tak? Jak żywa osoba, jak mądra osoba, jak dobra osoba, jak szczodra osoba. A jaki jest Bóg? No właśnie 2 Koryntian 9:9 mówi nam, zobaczcie, o Bogu taką rzecz. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Zobaczcie, Bóg jest szczodry. Bóg jest hojny. Bóg jest tym, który w ogóle uczy nas czegoś takiego jak dawanie innym. Bóg uczy nas miłowania, tak? Zobaczcie, wewnątrz Trójcy to nie są trzy siedzące postaci na tronie, które tylko otrzymują od nas, ale to jest nieustanne, to ojcowie Kościoła już mówili, to jest nieustanne służenie sobie nawzajem. Jedna osoba służy drugiej, jedna osoba się, można powiedzieć, prześciguje w tym, żeby służyć drugim. Tak? Dają sobie nawzajem, dają sobie chwałę, dają sobie, służą sobie nawzajem. Ale słuchajcie, jest coś takiego jak fałszywa szczodrość. Wiecie, to bardzo dobrze widać to w historii o synu marnotrawnym. Jest coś takiego jak fałszywa szczodrość. Słuchajcie, kiedy syn marnotrawny wziął od ojca swoją kasę, która mu się należała, powiedzmy, i poszedł do innego miasta i stawiał wszystkim wódkę przy barze, to powiem wam, to jest fałszywa szczodrość, to jest głupota. To nie jest szczodrość. Ale kiedy syn ubogi, wycieńczony, wrócił do ojca, ojciec powiedział swoim sługom, zabijcie tuczne ciele, zaproście najlepszy jazzowy band tutaj, w tym mieście, na tą ucztę. No dobra, może niektórzy z was nie lubią jazzu, może heavy metalowy band. To jest szczodrość, tak? Szczodrość to jest otwarte ręce, otwarte dłonie na tych, którzy szukają Bożego Królestwa, którzy szukają Boga, którzy właśnie troszczą się o to, by powrócić do swojego Ojca. I to jest właśnie szczodrość. Otwarte ręce dla tych, którzy są ubodzy, a szukają Boga i Jego Królestwa. Musimy się uczyć tego, to jest miłość. Musimy się uczyć dawania, czyli tych otwartych rąk. Nie możemy być tacy, że trzymamy zgniecioną kasę, tak jej nie puścimy, ale musimy się nauczyć otwartych rąk. Słuchajcie, C.S. Lewis ponoć kiedyś powiedział, znacie C.S. Lewisa, znacie jego powieści, C.S. Lewis ponoć kiedyś powiedział, że posłuchajcie, to jest pewna kontrowersyjna myśl. Jedynymi książkami, jakie będziemy mieli w niebie, są te, które pożyczyliśmy komuś, one do nas nie wróciły. Jedynymi książkami, jakie będziemy mieli w niebie, są te, które pożyczyliśmy, one do nas nie wróciły. I słuchajcie, oczywiście to nie jest zachęta dla was teraz, żebyście nie oddali mi moich książek. Do tego was nie zachęcam. Oczywiście wiecie, że to jest pewna taka metafora, to co Lewis powiedział. Chodzi o to po prostu, że jeśli nasze dawanie nie jest przed Bogiem, tak? Jeśli nasze dawanie innym nie jest właśnie z otwartymi dłońmi, no to nie jest szczodrość, tak? Zobaczcie, nasze dawanie powinno być co? Coram Deo, czyli przed obliczem Bożym. Czyli w zaufaniu, że nasze dary, nasze dawanie innym nigdy nie jest stracone, nigdy nie będzie stracone. Chrystus już dał nam siebie w pełni, ale to do tej pełni dążymy tak naprawdę, ta pełnia nas jeszcze czeka, tak? Także otrzymamy w zamian, otrzymamy znacznie, znacznie więcej. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie dzisiaj za tą naukę o dawaniu, która jest wyrazem miłości. Dziękujemy Ci też za tą przestrogę dotyczącą chciwości. Prosimy Cię, Boże, byśmy uczyli się tego pierwszego w naszym życiu, byśmy uczyli się dawania, byśmy uczyli się, że wszystko jest z Twojej łaski i wszystko ma służyć ostatecznie Twojej chwale. Prosimy Cię przez Chrystusa. Amen.